To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
rozmawiamy o ataku na salę koncertową Krokus pod Moskwą 22 marca około 19 polskiego czasu. Przed wyprzedanym do ostatniego miejsca koncertem grupy Piknik doszło do bezprecedensowego aktu terroru, bezprecedensowego w dziejach współczesnej Rosji, dlatego że wiele na to wskazuje, że jest to drugi po Biesłanie, jeśli chodzi o liczbę ofiar, taki zamach. Na dzisiaj wiemy, że zginęło co najmniej 133 osoby, a 127 jest rannych. Wiemy, że służby specjalne przypuściły szturm po godzinie. Wiemy, że do tego czasu straż pożarna nie gasiła ognia. Wiemy, że sprawcy, którzy zostali schwytani, nie brali zakładników. Z Wacławem Radziwinowiczem będziemy rozmawiać o tym, co zdarzyło się później, już po zamachu.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Podcast Wyborcza 8.10 za sterami Martyna Turska, przy mikrofonie Michał Olszewski, Gazeta Wyborcza. Naszym gościem jest Wacław Radziwinowicz, wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w Moskwie. Witamy cię, Wacławie, serdecznie.
Dzień dobry.
Rozmawiamy, co podkreślam, w poniedziałek 25 marca o godzinie 11.20. Dlaczego to jest istotne? Bo news goni news i ciągle żyjemy tym, co zdarzyło się w Moskwie i tym, co zdarzyło się później. Informacja z ostatniej chwili, podana przez niezależny portal Meduza, i od tego chciałem zacząć naszą rozmowę, głosi, że Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej nagrodziło medalami co najmniej 4 uczestników akcji poszukiwawczej. Te medale za zasługi w boju i za odwagę wręczą żołnierzom zastępca dowódcy Leningradzkiego Okręgu Wojskowego Sam Esedullah Bahijew. I jak tłumaczył, żołnierze wykonali zadanie bojowe polegające na zablokowaniu terrorystów w obwodzie briańskim. Chciałem cię zapytać, czy żołnierze rosyjscy zawsze wykonują swoje zadanie polegające na blokowaniu terrorystów w taki sposób, że podczas akcji poszukiwawczej odcinają podejrzanemu ucho?
Tutaj jest, przepraszam, to jest dosyć istotna sprawa. Dlaczego Leningradzki obwód wojskowy? Przecież to jest terytorium moskiewskiego. Jakieś kolejne szulerstwo musiało tutaj być. No ale to tak do rzeczy. Jeśli można, to ja chciałem parę słów powiedzieć o mojej osobistej przygodzie z uchem obciętym. Kiedy pracowałem w Moskwie, zgłosił się do mnie, nawet to była cała grupa, ale tam był chłopak, którego znałem, no, poznałem go w takim kołchozie, do którego jeździłem, wiejski chłopak, całkiem fajny, bystry. On pojechał do Czeczenii jako najemnik i tam walczył. A potem przyjechał do Moskwy do mnie, bo nie chcieli im płacić pieniędzy. Państwo mu było winne bardzo dużo pieniędzy. Nie chcieli mu tego wypłacić. Oficerowie zmuszali go do dania bardzo dużej kwoty. No ja go u siebie w domu przyjąłem. No i udało się mu pomóc. I on później, jak już wyjeżdżał, to powiedział, że chce mi się odwdzięczyć i że da mi ucho. Obcięte ucho wroga. Ja oczywiście go pogoniłem z tym, ale on potem ze mną zażartował i jak już wyjechał, to zadzwonił i powiedział, a ucho ci jednak zostawiłem. Bo to uważał za taki wielki, wielki dar, bo oni tak byli do tego przyzwyczajeni. I jest taki przesąd wśród tych żołnierzy, że jak się obetnie ucho wrogowi, martwemu albo żywemu, to jest gwarancja, że jeżeli coś się stanie, to człowiek dostanie się do raju. Ja miałem straszne przeżycia, bo przeszukałem cały dom, jak tylko mogłem. Na szczęście okazało się, że to był tylko żart, że on tego nie zostawił. Ale to, że on je miał, że jego koledzy też czymś takim się chwalili, no taki jest bandycki zwyczaj. A teraz już do samego tego nagrodzenia. Tu się rysuje taka pewna nowa rosyjska moralność. Zauważmy, że sadystów się tam wynagradza. Niedaleko trzeba szukać. Ale całkiem niedawno, po śmierci zamęczonego opozycjonisty Nawalnego, ci, którzy się nad nim znęcali, funkcjonariusze służby więziennej, zostali odznaczeni i nagrodzeni. Takich przypadków jest bardzo wiele. Rosja premiuje sadystów, premiuje przemoc.
premiowanie przemocy to jedno, ale drugą sprawą jest to, co widzimy od dwóch dni, co pojawia się głównie w kanałach społecznościowych rosyjskich. I w żaden sposób nie zamierzam relatywizować czy usprawiedliwiać potwornej zbrodni dokonanej przez zamachowców. Jednak widząc zdjęcie prawdopodobnie autentyczne jednego z zamachowców, który ma ściągnięte spodnie, ściągniętą bieliznę i podłączone do genitaliów przewody elektryczne, zastanawiam się, do jakiego zdziczenia doszły służby w Rosji.
To nie tylko zdziczenie wykonawców, powiedzmy, to mówi się, w Rosji jest takie określenie jak eksces wykonawcy, że ktoś przekroczył swoje prawa i poszedł za daleko, ale jest to akceptowalne. Ja przepraszam, ale ja mówię takim językiem trochę przypowieści i zawsze chciałbym zilustrować jakimś przypadkiem, przykładem. Otóż parę lat temu w Kazaniu policjanci przesłuchiwali zatrzymanego, podejrzanego o kradzież telefonu komórkowego, a jako, że to było tuż po Dniu Kobiet, po 8 marca, to mieli na posterunku pustą butelkę po szampanie. A żeby go skłonić do zeznań, wbili mu tę butelkę po szampanie w odbyt i no, tak go męczyli, że umarł. To wywołało jakąś falę oburzenia, to jeszcze były takie czasy bardziej wegetariańskie, więc o tym było dużo się mówiło i wywołało jakąś falę oburzenia wśród inteligentnej publiczności i zwołano naradę w sprawie właśnie takich rzeczy, ale w niej udział wziął w tej naradzie patriarcha Wszechrusi Cyryl, który nie powiedział ani słowa o tym, że bliźniego trzeba szanować, kim by on nie był. Ten człowiek się zresztą okazał niewinny, ten zabity. No takie chrześcijańskie rzeczy powinien mówić. Ale on się zwrócił do społeczeństwa, że trzeba rozumieć trudną pracę funkcjonariuszy, że oni mają do czynienia z takimi złymi ludźmi. No i trzeba im wybaczać. No, stanął po stronie oprawców. Dzisiaj ta cerkiew, która no, powinna być z tytułu krzewienia nauki chrześcijańskiej, miłosierdzia i tak dalej, powinna być raczej po stronie pokoju, ale premiuje właśnie tych, którzy idą na wojnę, natomiast karze na przykład takich duchownych, którzy wbrew instrukcjom modlą się o pokój, a nie o zwycięstwo. Nagradza tych duchownych, którzy błogosławią broń i wysyłają pod błogosławieństwem swoim ludzi na front. To się po prostu staje, bo tortury zawsze były. Ja znam oficerów policji rosyjskich, którzy tłumaczą, też jeden z prokuratorów mi to powiedział, w jaki sposób można dojść do prawdy i wycisnąć z przesłuchiwanego zeznania, takie jak należy, jeżeli się go nie torturuje. Są książki opisujące cały zestaw tortur. One się różnie nazywają. Tam na przykład jest coś takiego jak jaskółka. To się po prostu związuje za ręce i nogi od tyłu i się wiesza człowieka i wisi tak długo, aż zmięknie, albo słonik, to jest, że się nakłada mu maskę gazową, ale zatyka się, pochłania, on się dusi po prostu w tym. Przeróżne rzeczy, cały zestaw i o tym ludzie wiedzą i to jest stosowane. No ale to było no, w jakiś sposób tam jakoś wstydliwie schowane. A dzisiaj to jest chwalone. Jest taka pani, nazywa się Margarita Simonian, to ona jest szefową Russia Today. No taka, no, jeżeli chodzi o kobiety, to na pewno pierwsza propagandistka Kremla. I ona właśnie przed chwilą napisała na swoim blogu, czy gdzieś tam w internecie w każdym razie, że kiedy widzi tych dostarczonych do sądu, związanych, pobitych, z obciętym uchem ludzi, to nie czuje nic innego, jak tylko ma uczucie głębokiej satysfakcji. A ona jest no takim przewodnikiem dla bardzo wielu ludzi. Jej bardzo wielu ludzi słucha. Mamy inny przykład. Ucho było obcięte, to widać na tym nagraniu. nożem, który się nazywa szyb kizlarski. I dzisiaj rano okazuje się, że wszystkie te noże tego typu, które były do kupienia w internecie w Rosji, zostały już wykupione. A trwa aukcja na ten właściwy nóż. W tej chwili cena jest, może już pewnie już podrosła, ale cena była, czy ten właściwy, ten, którym obcinali. Cena już podrosła, jak ja widziałem, to było 15 tysięcy złotych, odpowiednik. Natomiast ten, który go posiada, te relikwie, gotów jest ją sprzedać za 500 000. Ja jestem jakoś dziwnie przekonany, że pójdzie za taką cenę, bo ludzie chcą mieć coś takiego. To też to po prostu świadczy o zupełnie ogólnym zdziczeniu i akceptacji takich rzeczy.
Zanim wrócimy do Moskwy, pozwól, że zostaniemy jeszcze na chwilę w lasach pod Briańskiem, w których, jak wszystko na to wskazuje, dochodziło do zatrzymań osób podejrzanych o bezprecedensowy akt terroru. Chciałem cię zapytać, czy znaczenie z twojego punktu widzenia ma to, że w obławach brały udział doborowe jednostki czeczeńskie i słynny batalion Achmat. Wiele na to wskazuje. Telewizja Grozny przekazała wyrazy zadowolenia. Sam Kadyrow wypowiedział się, że chłopcy zrobili znakomitą robotę, nie ponosząc przy tym żadnych strat.
Ja do tego podchodzę sceptycznie bardzo. Te jednostki takie groźne i takie straszne czeczeńskie są powszechnie w Rosji nazywane TikTok wojskami. Bo ich dzielność bojowa raczej polega na tym, że się bardzo ładnie nagrywają i bardzo ładnie robią sobie, lansują się nagraniami przede wszystkim. I no, przypomnijmy taki moment, kiedy zbuntował się Prigorzyn, kiedy opanował właśnie Prigorzyn Rostow nad Donem, przecież miasto, i mieli go zatrzymać właśnie ci czeczeńscy groźni brodacze. I co oni robili? Oni tak szli na ten Rostow, że zatrzymywali się na światłach, na ten. Tak szli ochoczo, że w ogóle nie doszli tam. Poza tym oni bardzo lubią wystawić pierś do orderów tam, gdzie się nie zasłużyli. Podejrzewam, że ich tam wcale nie było. Z nagrań wynika, że to zrobili rosyjscy faszyści z takiej organizacji bojowej Rusicz. Widać to na nagraniach, tam są ich emblematy na kurtkach i no, ich styl działania z tym właśnie obcinanym uchem. Więc no, Kadyrow jak to ma w swoim zwyczaju, bardzo możliwe, że chwali się tym, czego nie dokonał.
Zwracałeś wielokrotnie w ostatnich dniach uwagę, że Władimir Putin znalazł się w bardzo dla siebie niekomfortowej sytuacji. Dlatego, że zlekceważył, wiele na to wskazuje, ostrzeżenia płynące z Zachodu, ostrzeżenie przed zamachem terrorystycznym i musi wykonać jakiś krok do przodu, żeby pokazać społeczeństwu, że jest, że opiekuje się, że trzyma straż. Czy tym krokiem do przodu będzie, czy może być przywrócenie kary śmierci w Rosji? Przypomnę, że w Rosji obowiązuje moratorium na karę śmierci i błyskawicznie od sobotniego poranka, jak na zamówienie, zaczęły pojawiać się w rosyjskiej sieci wypowiedzi notabli, mniejszych notabli, większych notabli, mniejszych propagandystów, większych propagandystów o tym, że właściwie dobrze byłoby rozważyć, żeby ta kara śmierci została przywrócona.
W takich sytuacjach, przecież to nie pierwszy raz w Rosji, politycy się bardzo lubią lansować właśnie na tym, że o, przywrócić karę śmierci, jak jest takie hasło w Rosji, jak coś się złego dzieje, to się mówi, wzdycha, och, Stalina na was nie ma. Bo jakby był Stalin, to by was wszystkich powystrzelał, powiesił, zesłał i w ogóle. I politycy się bardzo lubią w ten sposób lansować. To zawsze wraca. W takich momentach dramatycznych zawsze wraca. Fajnie byłoby trochę rozstrzelać. A najlepiej, żeby to było publicznie. Ten gest musiałby wykonać sam Putin. Musiałby zmienić konstytucję. Bo bez zmiany konstytucji zawieszenia kary śmierci nie da się przeprowadzić. Czy Putin na to pójdzie? No może i tak. Może dojdzie do wniosku, że to jest mu teraz... że to jest mu teraz potrzebne, ale to też niewiele zmienia, bo jak świadczy sprawa choćby Nawalnego, jak świadczy sprawa choćby zamordowanego Niemcowa, i bez kary śmierci można się rozstać z przeciwnikiem, wrogiem, Także to nie jest wielki problem. Raczej jest to kwestia techniczna, bo i tak można wykończyć człowieka i nikt się nie upomni, nikt nie ukaże i to zrobić można. A Władimir Putin na dzisiaj ma zupełnie inny kłopot tak naprawdę, bo najwyraźniej widać, że, nie pot, że Kreml nie potrafi skonsumować tego zamachu, wyciągnąć z tego jakieś korzyści. Na razie są tylko straty, no bo zginęli ludzie, bo skompromitowały się służby, które, no to jest w ogóle to jest niesamowite, że no teraz kłamią, mówią, że policja przybyła na miejsce jeszcze wtedy, kiedy ten zamach trwał. A jest to nieprawda, nikt nie zareagował. Najbliższa jednostka OMON-u miała do tego kroku z City Hall miała 4 kilometry. Dobiec oni mogli w 15 minut. To są zaprawieni ludzie. A zajęło im to 45 minut. Więc no to jest historia. Służby przegapiły szykujący się zamach. Sam Putin zlekceważył sygnały wysyłane mu przez Amerykanów ostrzegające go przed czymś takim, co się wydarzyło. A mało, że zlekceważył, to jeszcze powiedział, że to jest prowokacja i szantaż. Więc, a przede wszystkim Putin przegapił wroga, bo wroga sobie upatrzył w Ukrainie i stojącym za nim Zachodem, a przegapił tak naprawdę tego wroga, który rzeczywiście zagraża Rosji. Rosja ma w Azji Centralnej, ma miękkie podbrzusze i tam ma siły, które rzeczywiście myślą o tym, żeby odebrać nie tylko te republiki środkowoazjatyckie Rosji, ale również i Kaukaz, i Powołże, i tam mają swoich zwolenników, ludzie w stylu właśnie ISIS, no i tak dalej, i tak dalej. A on to przegapił. I teraz dostał cios z tego kierunku, na którym, jak mówił, Rosja ma tylko przyjaciół. I jakoś sobie z tym musi poradzić, a ciągle widać, że nie wie, co z tym zrobić. Dzisiaj będzie narada Rady Bezpieczeństwa Rosji i zobaczymy, co oni wymyślą. Bardzo jestem ciekaw, co to będzie.
No właśnie, co to może być twoim zdaniem, jeżeli chodzi o podejście do Azji Środkowej, która z naszego punktu widzenia środkowoeuropejskiego jest jakimś nieistotnym elementem w grze. Jest jakiś daleko Tadżykistan, jest jakaś Kirgizja, są jakieś satrapie, są jakieś dyktatury. Tymczasem okazuje się, że pod ich skrzydłami rozwijają się ruchy dla Rosji bardzo groźne.
Tymi republikami rządzą Hanowie tak naprawdę. Bo tak jak się Putin coraz bardziej staje carem, to tam ci, którzy bardzo ciężką ręką rządzą, zachowują się jak Hanowie. To są skorumpowane klany, rodziny, które bardzo się bogacą, trzymają swoje narody w ubóstwie i prześladują wszystkich, którzy myślą inaczej, chcieliby postępować inaczej, konkretnie całą opozycję, jaka by ona nie była. Czy jakaś tam liberalna, czy skrajnie fanatyczna, religijna. I to tworzy taki kocioł pod parą. Ta para tam gęstnieje. A jeszcze na południe mamy Afganistan, mamy Pakistan, mamy te wszystkie siły, no, którym się marzy ogólnoświatowy dżihad. I dokąd oni mają pójść? Najbliżej mają właśnie do tych republik, gdzie coraz większe niezadowolenie, gdzie coraz większa bieda i tam można skorzystać. Rosja się szykowała, kiedy to jakoś mądrzej wszystko wyglądało niż dzisiaj, Rosja się szykowała do pilnowania tamtej strony. Był taki minister przed Szojgu, był ministrem obrony Anatolij Sierdziukow i on robił wielką reformę armii, która polegała na tym, żeby przygotować Rosję do tej wojny, która może jej grozić. Nie jakiejś totalnej, frontalnej, tak jak teraz jest w Ukrainie, bo ta wojna nie groziła Rosji, to Rosja ją wywołała. Natomiast ta wojna, o której myślał Sierdziukow, to była taka, która wymagała lekkich, samodzielnych brygad do walczenia w górach, do walczenia w stepie, właśnie z bojówkami, z oddziałami terrorystów i tak dalej. Ale ta reforma została przerwana i Rosja zaczęła się przygotowywać do zupełnie innej wojny i poszukała sobie wroga tam, gdzie go nie miała tak naprawdę. A z tamtej strony, o której mówię, jest bezbronna. Przede wszystkim dlatego, że tam się przygotowuje klimat społeczny do tego, żeby zaprowadzić no, takie porządki, o jakich myślą islamiści.
Ostatnie pytanie. Czy twoim zdaniem to, co zdarzyło się w piątkowy wieczór w Moskwie, może doprowadzić do jakiegoś otrzeźwienia społeczeństwa rosyjskiego? Przypomina mi się wywiad z Witalijem Manskim, który przeprowadziła niedawno dla Gazety Wyborczej Wiktoria Bieliaszyn. I Manski był głębokim pesymistą, twierdząc, że proces, nie wiem jak to nazwać, proces prania mózgów i zideologizowania społeczeństwa zaszedł tak głęboko i tak daleko, że trudno sobie wyobrażać, że cokolwiek mogłoby się dla tego społeczeństwa wstrząsem okazać.
Przede wszystkim społeczeństwo, naród rosyjski jest bardzo trudny do takiego zwrotu, że jakaś tragedia tego typu, jak się teraz wydarzyła, może nim wstrząsnąć i zmienić jego podejście do rzeczywistości. Ja byłem sam świadkiem, mieszkając w Moskwie, kilku takich wielkich dramatów, gdzie tam, gdzie to się stało, to był wielki wstrząs, rozpacz, smutek i tak dalej, ale kilka ulic dalej, ja myślę tutaj o tragedii teatru na Dąbrowce, jeździły sobie wesela i wszyscy się uśmiechali i wszystkim było dobrze. Jest coś takiego, że lepiej nie wiedzieć, lepiej nie zwracać uwagi. Ja czytałem ten wywiad z Manskim, ale ja myślę o czymś zupełnie innym. To, że taki wstrząs, czy nawet powtórka, druga, trzecia tego typu akcja terrorystów nie wstrząśnie na tyle społeczeństwem rosyjskim, że powszechnie odwróciło się od polityki Putina. I zmusiło Putina do zmiany. Natomiast ze znacznie większym zainteresowaniem przyglądam się wskaźnikom gospodarczym, temu, co się dzieje z rosyjską gospodarką i coraz wyraźniej widzę, że te wszystkie optymistyczne wiadomości, które przesyła Kreml narodowi i które kupują ekonomiści na świecie, są nieprawdziwe. Po prostu jeżeli rzeczywiście Rosja wpadnie w gospodarcze tarapaty, a chyba rzeczywiście wpada i to w bardzo poważne, no to wtedy, jak to się mówi w Rosji, lodówka zwycięży z telewizorem. Ten byt taki codzienny może przeważyć nad propagandą, która się leje z telewizorem. I wtedy może rzeczywiście, jeżeli do tego się jeszcze by dołączyły duże straty wojenne w Ukrainie, no to coś się może jednak zmienić.
Oby coś się zmieniło. Naszym gościem był Wacław Radziwinowicz, wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w Moskwie i nasz wspaniały dziennikarz. Dziękujemy ci, Wacławie, bardzo.
Dziękuję.
Ja również żegnam się z państwem. Michał Olszewski, Gazeta Wyborcza.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.